Przypominam posiedzenie Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Są z nami dzisiaj pan magister Leśniak Krzysztof i pan magister Tomasz Karcz z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Wśród radnych jest pani Barbara Strzelecka, pani Grażyna Strączek, pani Jolanta Ptaś, pan Zbigniew Panek, pan Łukasz Wesołowski, także mamy forum. Tematem dzisiaj porządek obrad. Sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czeladzi za 2022 rok. Ten temat był omawiany na poprzedniej komisji. A mamy tutaj uchwałę, projekt nr 77 w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Tym tematem się zajmiemy. I jeszcze sprawy różne. Wobec tego od razu, bez przeciągania, proszę, zapraszam o krótki wstęp.
Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Przygotowaliśmy dla Państwa ocenę zasobów pomocy społecznej za rok 2022. Jest to ostatni z dokumentów, które przygotowujemy i przedstawiamy właśnie Państwu radnym. Zawiera on sobie pewne elementy troszkę inne niż sprawozdanie. Sprawozdanie z działalności to są wszystkie nasze działania. Natomiast tutaj ten dokument powstaje w wyniku połączenia wszystkich instytucji pomocowych w mieście, które się tutaj u nas działają, również i powiatowych. Formuła dokumentu jest troszkę inna, a mianowicie wszystkie instytucje składają sprawozdania, informacje do Głównego Urzędu Statystycznego, do wszystkich ministerstw i na podstawie tego stworzona została taka główna baza danych i te wszystkie dane do nas wracają w wyniku porównania na przykład z danymi powiatowymi, porównaniu z danymi województwa śląskiego i pokazują po prostu w jakim zakresie te nasze działania są zbieżne, inne i pod tym względem ważnym elementem przygotowanego dokumentu jest to, że zawiera on w sobie pewne prognozy na rok następny i stanowi wyznacznik tego, jak będziemy planować budżet na rok 2024, to wówczas musimy się posiłkować właśnie oceną zasobów, żeby po prostu wszystkie potrzeby, które nam tutaj wyszły z tego dokumentu, wszystkie braki, rekomendacje, które byśmy tutaj złożyli, żeby były zawarte w nowym planie budżetowym na rok przyszły. Te najważniejsze tutaj naszych potrzeb, oczekiwań, które już Państwu tak przedstawialiśmy w sprawozdaniu i w innych dokumentach, to tak powiem, te najważniejsze, czyli mamy kwestię domu pomocy społecznej, czyli starzenia się społeczeństwa, to jest jakby najważniejszy dla nas punkt, kwestie usług opiekuńczych, czyli zapewnienia pomocy w miejscu zamieszkania dla osób starszych, rozwinięcie wszystkich programów ministerialnych, czyli korpus wsparcia seniorów, czyli opieka wolontariuszy, opieka wytchnieniowa, a od tego roku również asystent osoby niepełnosprawnej, wsparcie osób, rodzin wieloproblemowych, czyli działania asystenta rodziny, tutaj szczególnie działania, które powodują, że rodziny biologiczne albo na przykład, które straciły dzieci w związku ze swoimi niewłaściwymi zachowaniami będą miały szansę powrotu tych dzieci do domu, bądź ewentualnie, tak jak mówię, działania powodują, żeby po prostu te rodziny były monitorowane, sprawdzane w ramach działań Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Przedstawiliśmy Państwu tutaj też również oczywiście kwestia bezdomności, ponieważ nie jest to zjawisko może w Czeladzi bardzo duże, natomiast no, musimy sobie z nim cały czas radzić w oparciu o schroniska, z którymi podpisujemy umowę na dany rok. Mamy już zapewnione też na noclegownię, bo tego nam brakowało. W końcu znalazła się firma, która po prostu zapewni dla, również taka była potrzeba mieszkańcom miejsce w miejscu noclegowym. Bo schronisko a noclegownia, no to wiadomo, różni się tylko tym, że schronisko osoby przebywają 24 godziny, noclegownia jest w godzinach od godziny powiedzmy 18 do godziny 6 rano. No nie, może Państwo będą mieli jakieś pytania, to ja bym już tak konkretnie jeszcze odpowiedział.
I to już. Dobrze. Można? To gdzie się znajdują te noclegownie?
Podpisane mamy umowy z trzema. A mianowicie dla mężczyzn mamy schroniska. A mianowicie tak, w Będzinie na ulicy Wilczej, to jest tak
jakby za starym urzędem pracy.
Tam są mężczyźni. mamy kobiety, które są w Będzinie Groźnie na ulicy Wolności i tam się znajduje kolejna schroniska. Mamy...
Wolności 250, to jest ta główna ulica od Będzina,
jak jest tak? Do jak jedzie.
No, no troszeczkę tam przystanek, jak jest przystanek pod kościołem, to jest przystanek dalej w kierunku Będzina, czyli tak już na, powiedzmy, bliżej tej drogi szybkiego ruchu, nie? Tam jest taki wyremontowany dom jednopiętrowy, taki dosyć duży, to chyba są nawet, tak już powiem, ciekawostka, tam kiedyś były zabudowania starego Gwarów.
Wolności to jest?
To jest Wolności.
To jest cała Wolności.
To jest cała Wolność, ona się ciągnie aż od targu.
Aż będzie do targu?
Tak. O, tak, tak.
A to jest tak. A i tam na tej trasie jest tam.
I na tej Wolności przy zakręcie takim, jak się jedzie z Będzina do Grybca, tam jest właśnie budynek, gdzie jest schronisko dla osób bezdomnych. Wolności 250. My tam mamy akurat podpisaną umowę dla kobiet, natomiast też tam są mężczyźni, ale nie stoją naszej gminy.
Trzecie schronisko mamy podpisane z Caritasem, diecezji sosnowieckiej, dobrowie poruczej w Ląkowicach. Tam mamy osoby, które są objęte schroniskiem wraz z usługami, czyli osoby, które w jakiś sposób są niesamodzielne i nie byłyby w stanie same funkcjonować w schronisku dla kobiet czy dla mężczyzn. Bo tutaj, czyli w wyniku na przykład po jakimś zdarzeniu w szpitalnym i po prostu przez jakiś czas na przykład, czy na przykład niedowidzące i wymagające jakby większego wsparcia. No i ostatnie, też na Wolności będzie właśnie miejsce noclegowe dla osób, które po prostu, gdyby była taka sytuacja w godzinach nocnych, to wówczas osoby by tam, na przykład Straż Miejska tam zawiodła osobę interwencyjnie.
Także. Globalnie jak jest pojemność tych schronisk?
One mają różną wielkość. Na pewno to, że pan...
Ile po prostu...
Ilu nasze mieszkańców?
Właśnie, jakie możliwości?
My mamy podpisaną umowę na 15 mężczyzn, aha, na 6 kobiet i na 6 osób z usługami opiekuńczymi.
To się zmieści.
Czyli mamy łącznie, no, możemy powiedzieć, około 30 bezdomnych.
Jedno małe miejsce w noclegowni, natomiast noclegownię traktujemy jako taki okres przejściowy. Czyli jeżeli Straż Miejska na to dzwoni do mnie w nocy, że jest taka sytuacja, to bezdomny jest pierwszy. No, do tej noclegowni, a później już podejmujemy czynności, żeby go skierować.
Wszelkie interwencje, jeżeli coś się dzieje w czeladzie, my nie mamy dużo. To jest wszystko na zasadzie, że dzwonią na nasze służbowe telefony. Gdyby się zdarzyła pożar albo jakieś inne zdarzenie, to również straż na nas dzwoni. Gdyby była kwestia zabezpieczenia ludzi, czy ewentualnie zapewnienia jakiegoś wyżywienia czy posiłku. Także tak to nasza... Nie mamy płatne.
Znaczy obowiązkiem gminy jest, żeby w gminie był koordynator bezdomności. Każda gmina powinna takiego koordynatora mieć. Czy raczej takim koordynatorem jest ten oznaczony? No to, tak to wygląda, że to nie jest... Drodzy Państwo, nie jest tak, że to jest jakiś płatny dyżur i tak dalej, natomiast no, po iluś tam latach w Czeladzi pracując, znamy się ze strażnikami, także te sprawy są załatwiane, wydaje mi się, że dosyć szybko i to wszystko dobrze wygląda. Nie? To znaczy, oni wiedzą, co robić najczęściej, jak nie wiedzą, co robią do mnie, no to załatwiam dalej. Jeżeli mnie nie ma, albo nie mogę odebrać, albo coś, no to dzwonię do pana Krzysztofa i tak jest kolejność. Ale nie mieliśmy takich sytuacji w ostatnich latach, żeby zdarzyła się sytuacja nie do rozwiązania. Do rozwiązania. Zazwyczaj jakieś rozwiązanie znajdujemy.
Dziękuję.
Mogę?
Tak, tak, proszę bardzo.
Ja mam pytanie dotyczące usług opiekuńczych. Wiem, że te usługi opiekuńcze świadczą firmy, z którymi tak wody przetargu
tak, nie płacą.
Tak. Więc, a kto kontroluje te firmy? Czy macie prawo kontroli tych firm, pracy tych firm? Bo do mnie doszły takie informacje, że na przykład jak opiekunka chce na urlop, no to pani z firmy każe jej sobie poszukać zastępstwa. No to się, tu mi się wydaje, że to jest jakaś nieprawidłowość, bo te panie za coś mają płacone, prawda? Mhm. Że chyba zastępstwo one powinny. I wypłaty są też opóźnione. Czekają te opiekunki czasami na wypłaty kilka dni i nie ma, tam jest załóżmy umowa, że do 15 czy tam które w ciągu trzech. No niestety zdarza się często, że nie płacą za te usługi. Wiem, że kontrolowane są opiekunki, jak wykonują swoje usługi, natomiast chodzi mi o to, kto kontroluje te firmy, to znaczy wiem, że MOP zawiera umowy z firmami. To są, drodzy przykład, nie wyłaniacie te firmy. poprzednia, chodzi mi o piaski, poprzednia firma bardzo była solidna, a tej firmie należy się
Szejrzeń,
bo tam pani wygrała przetarg, a wygrała, ale należy jej przyjrzeć.
Znaczy my się oczywiście przyglądamy, to znaczy tak, w ramach zamówienia publicznego jeden z wymagań, które stawiamy, to po pierwsze to, żeby były to opiekunki zatrudnione na umowę o pracę. Natomiast no, nie wszystkie muszą być, bo firma może zdecydować, że część będzie miała umowę o pracę, część może być na umowę zlecenie. Więc tego niestety nie możemy narzucić, ale muszą nam się firma jakby przedstawiać, że nie ma zaległości w stosunku do ZUS-u, do urzędu skarbowego, że odprowadza podatki. Takie rzeczy możemy. Natomiast jeżeli chodzi o kwestię urlopu na przykład, no tego nie możemy. To jest kwestia pracownicza, czyli to mógłby kontrolował PIP, czyli Państwowa Inspekcja Pracy, która może każdą firmę, tak jak i nas kontroluje, tak tą firmę mogłaby skontrolować pod kątem prawidłowości ewentualnie w takich sytuacjach. Jeżeli, no nie wiem jak to byłaby sytuacja, że miałaby szukać sobie zastępstwa. No zakładamy, że ta firma przystępując do nas deklarowała, że prowadzi w wielu miastach, bo wiemy, że ma w Beijinie, że w innych również, więc zakładając jakby szeroki, skoro podchodzą do wielu przetargów i wygrywają je, no to zakładają, myślę, że mają większą ilość pracowników niż tylko na przykład naczelać. W dużej części ona przejęła ta firma pracowników z poprzedniej firmy. Po prostu ci pracownicy się zgłosili do tej firmy i zostali zatrudnieni.
Mówimy o pracownikach,
którzy poprzedniej, tak.
Pracujących w firmie, nie o
tak. Opiekunkach.
Nie, ja mówię o pracownikach, którzy pracują w firmie i każą pracownica, na przykład jak opiekunka zgłasza, ale chciałaby się na urlop, proszę sobie poszukać zastępstwa.
Ale Basiu, przepraszam, że wejdę w zdanie, ja pracuję w Państwowym Zakładzie Pracy w PZZ-ie. Jak chcę iść na urlop, to też muszę znaleźć zastępstwo. Wpisuję to.
A to nie jest muszą. Ja
nie,
to zaprawa,
żeby prawa jest.
Nie organizują zastępstwa.
Znaczy, ja powiem w ten sposób. Ja powiem w ten sposób, że jak mieliśmy spotkanie z firmą, która w tej chwili nam wykonuje te usługi, no to byśmy zapewniali, że takiej sytuacji nie będzie. No, powinni wyznaczać zastępstwo, tak? Bo my możemy kontrolować wykonanie umowy, a umowę mamy z firmą zawartą na usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze. Wobec tego pracownicy socjalni, czy też osoby z działu opieki dla osób starszych kontrolują, czy opiekunka chodzi, czy opiekunka wykonuje te zakresy czynności, czy są jakieś uwagi i tak dalej. Natomiast kwestia pracownicza tych osób, że coś jest niepłacone w terminie i tak dalej, od tego jest pidno, bo my jakby nie możemy w sprawę pracownicze jako moc wchodzić, my kontrolujemy umowę. Oczywiście przy rachunku oni muszą udowadniać, tak, że mają zatrudnione osoby.
I muszą wykazać, że oni wypłacają. Inaczej powiem w ten sposób. Istnieje możliwość, jeżeli zna pani jakąś opiekunkę, która by ewentualnie przyszła do nas bezpośrednio i jakby zmienia nazwiska przedstawiła, że z opóźnieniem otrzymała na przykład wynagrodzenie, no to my możemy wystąpić do firmy o wyjaśnienie pewnych rzeczy. Ale tak jak mówię, na zasadzie tylko po prostu prośby o wyjaśnienie, organem kontrolnym jest PIP. Także tutaj w zakresie praw pracy.
To was tak, że macie takie informacje, że firma nie płaci w terminie, no to można by tej firmie, bo wy ją jakby wyłaniacie w drodze konkursu, można zasugerować,
ale on tłumaczy pan kierownik, że oni kontrolują tylko wykonanie pracy, nie?
Tylko, że dlaczego takie firmy wygrywają, które są niesolidne?
Ale to jeśli
firma... Ale na etapie,
jeżeli firma przetargowała...
Dlaczego firma wygrała przetargi
i tak dalej? Jak nie płaci pracownikowi.
Tylko na etapie
płaci, bo by karę zapłaciła. A pracownik, który wykonuje głównie, opiekunki głównie pracują, to im można zalecać.
Ale pracownik nie przyjdzie na skargę.
Możemy prosić o wyjaśnienia, wtedy tak. Możemy poprosić o listy, kiedy pieniądze zostały wypłacone, konkretnie rozmawiać na przykładzie, ale musimy dostać jakby oficjalny sygnał donosu, jakby ktoś bez danych wszystkich, no nie jesteśmy
sprawdzić.
Dokładnie, no właśnie, pracownicy unikają, bo nie chcą pracować.
To jest tak, ja tak wiedziałam tylko. Pamiętasz, w szkołach, w urzędzie, wszędzie były kiedyś zatrudnione sprzątaczki, tak? no ale się nie opłaci. Bierze się inny. I niech one sobie łby urywają, rozumiesz, bo ty nie płacisz z lusów tego, siamtego, owego. I na tym to polega. Ja dobrze. Nie wiem, czy mogę pani przewodnicząca.
A może, bo chciałabym zrobić głosowanie, tylko że pani radna musi wyjechać do lekarza, a my sobie jeszcze potem możemy też na ten temat dyskutować, gdyby coś, dobrze?
Dobrze.
Czy w konkretnej sprawie macie państwo jeszcze pytania do tego, do tej uchwały, jeżeli chodzi o te zasoby?
No ja bym chciała.
Proszę bardzo.
Króciusieńko. Wie pan, przejrzałam te wszystkie materiały, które otrzymaliśmy i taka mnie sprawa zainteresowała, bo praca w ośrodku takim opieki i praca, gdzie się chodzi po domach, widzi to wszystko. Nie zawsze ludzie są spokojni, czasami bywają agresywni. Ja podziwiam tych pracowników. Ale tak mnie troszeczkę zaniepokoiło, bo wiem, że te zespoły interdyscyplinarne, to są ludzie, którzy mają kwalifikacje, żeby się taką działką, tak to nazwijmy, zajmować. Natomiast jak to wygląda, jeśli chodzi o te asystentki rodzinne? Czy to są ludzie, którzy mają kwalifikacje typu po psychologii, po pedagogice, bo oni to różne rzeczy robią. Ja po prostu byłam w szoku, że takimi sprawami, jak oni się tam muszą zajmować. Nie mówiąc o podstawowych rzeczach, jak sobie radzić w domu, sprzątać, tak? Ale są dzieci i tak dalej. I tak sądzę, że ta praca, jaka by nie była płatna, to jest dla nich na pewno takie no, uciążliwe bardzo. I jak oni sobie z tym radzą?
Dobrze, to znaczy tak, jeżeli chodzi o wymagania, to tak jak i pracownik socjalny, tak jak ja, tak samo asystent rodziny, no, musi spełniać wymogi określone w ustawie o pieczy zastępczej i wspieraniu rodziny. A mianowicie musi mieć studia wyższe, musi mieć określone doświadczenie. To jest bezwzględnie konieczne, żeby pracować w zawodzie. Pracownik socjalny jeszcze bardziej, ponieważ jeszcze są teraz specjalizacje, które stale wymagają podnoszenia kwalifikacji. Podobny poziom pewnie jak w przypadku nauczycieli, że jest to jakby ustawiczny proces kształcenia, szkolenia, ze względu na to, że nawet wszelkie kontrole również sprawdzają właśnie, czy następuje jakby stały proces szkolenia. To nie jest tak zakończone, na przykład mam studia, koniec, niestety nie. Zmiany przepisów, które mamy co roku, nowe zadania wymagają od nas nowych umiejętności. Jak sobie radzą pracownicy? To jest rodzaj, czy asystent, czy pracownik socjalny, to jest jeden, tak samo pewnie policja, by powiedział kurator, niezwykle obciążające. Ponieważ no, musimy się mierzyć z wszystkimi sprawami, czyli tak, od urodzenia aż do śmierci, mogę tak bym powiedział. Czyli mamy zdarzenia, że i niestety są to trudne sytuacje, że i ze śmiercią mamy do czynienia. Pracownicy starają się, po pierwsze my mamy każdą sprawę, pracownik socjalny nie zostaje nigdy sam. Począwszy od tego, że mamy dwa zespoły jakby pracowników socjalnych, czyli są w grupie. W obrębie jakby swoich pracowników jest możliwość przegadania każdego problemu. Niekiedy jest tak, że po prostu jedna sytuacja się pracownikowi jednemu wydarzyła, drugiemu się nie wydarzyła. I to jest jakby pierwszy taki element, że tak powiem, oczyszczenia, czy ewentualnie znalezienia drogi. Drugim elementem jest oczywiście kierownik, który w jakiś sposób nakieruje, czy ewentualnie wskaże miejsca działania. No a później ewentualnie dyrektor, zastępca, jeżeli taka by była potrzeba, bo tak jak mówię, jest to etapowe. Staramy się, żeby pracownicy brali udział w szkoleniach na temat wypalenia zawodowego. To jest to choroba, która dotyka niestety ten czas. Są też szkolenia dotyczące superwizji. Superwizja polegająca na tym, żeby ktoś z zewnątrz, taka osoba powiedzmy szkoląca, patrzyła troszkę tak jakby była na całą tą sytuacją i próbowała ocenić, co ta osoba, po pierwsze, żeby, oczywiście wymaga to pracownika pewnego otworzenia się, tak jak u psychologa, w jakiś sposób wyrzucenia tych swoich emocji, No niestety, my wychodzimy z pracy o 15.30, ale praca nie wychodzi z nas. To my z tym żyjemy, musimy sobie z tym radzić, musimy no, w jakiś sposób to, bo po prostu no, nie da się. Nie da się, bo te sprawy nie kończą się raz w godzinę 15.30. One trwają, czasem trzeba zostać dłużej, czasem są interwencje w godzinach popołudniowych, czasem wieczornych, czasem coś się wydarzy w nocy, na przykład pożar mieliśmy, tutaj z panem Tomaszem właśnie to też w jakiś tam sposób koordynowaliśmy, w jaki sposób możemy pomóc, a drugi dzień rano w sobotę przyjechaliśmy, kupowaliśmy jedzenie tym osobom, później trzeba było znaleźć nocleg. To są działania i to jest taka, no, ale to jest nasza praca, my ją robimy, w związku z powyższym pracownicy w jakiś sposób są zadowoleni z tego, co robią. Nie każdy może sobie podoba z takim. Dlatego pewnie, jeżeli w tej chwili borykamy, będziemy się to, kiedyś przypominałam, borykamy się z tym, nie ma osób młodych. Jak ja przychodziłem do pracy, to były jakby takie dwa pokolenia, czyli ja miałem lat 25, była grupa lat 40, byli osoby prawie pod 60. I to tak wszystko pokoleniowo płynnie przechodziło.
Młodość i
doświadczenie. Tak.
Uczyli się.
Uczyli się tym. Dzisiaj nie mamy grupy pierwszej, nie mamy 25-latków. Mamy pracowników 35-40 lat. Największa grupa właśnie to są osoby między 40 a 50 rokiem życia u nas w MOPS-ie. I to jest bolączka i to jest zagrożenie, które może miasto kiedyś spotkać. Jeżeli nie będzie następców, jeżeli wszyscy będą widzieć tylko jak my, no bo jednak wynagrodzenia są gdzie indziej dużo atrakcyjniejsze, ale najważniejsze to oprócz wynagrodzeń to jest to, że się wychodzi z pracy czystą głową, czego my niestety nie mamy. Mam nadzieję, że jeszcze coś się zmieni takiego, że się następcy pojawią i wtedy będzie łatwiej.
Dziękuję panu bardzo.
Czy macie Państwo pytania jeszcze do tej uchwały? Nie. Wobec tego, skoro ocena wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania budżetu na następny rok, byłoby zasadne przyjęcie, więc bardzo proszę o podniesienie ręki. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Ilość członków 7, ale w czasie głosowania 6. Opinia pozytywna. 6 nie ma przeciw, nie ma wstrzymujących. Oddaję, dziękuję serdecznie. Pani Joli, dziękuję. Proszę do lekarza jechać na spokojnie. Teraz możemy dalej jeszcze podpytać w innych sprawach również. Ja mam pytanie, czy w związku ze śmiercią Kamila, tego 8-letniego chłopczyka, czy u Was w MOPS-ie są jakieś zaostrzone teraz jeszcze kontrole? Czy bardziej się przyglądacie tym rodzinom, o których wiecie, że mogłoby zajść takie zdarzenie? Jak to teraz wygląda?
Sytuacja wygląda tak, znaczy nie znamy do końca szczegółów, jeżeli chodzi o dokumentację sytuacji właśnie Kamila i jak to wyglądało, tylko medialne doniesienia mówią o tym, że ośrodek wysyłał tam 3-krotnie do sądu. Sąd jednak w jakiś sposób no nie przyjął tych argumentów w kwestii zabrania dzieci, więc do tego nam się jest trudno. Natomiast w naszym, ja może tylko podam, jak my działamy. U nas pracownicy zarówno, czy to będzie asystent, czy to będą pracownicy socjalni terenowi, czy właśnie pracownicy z zespołu interdyscyplinarnego, którzy tak naprawdę w największym stopniu działają w rodzinach, w których występuje przemoc. My działamy na podstawie artykułu 12a właśnie, który, a mianowicie, jeżeli jesteśmy jakikolwiek sygnał, w ogóle może tak, zacznijmy od tego, jeżeli mamy jakikolwiek sygnał dotyczący telefon, anonim, cokolwiek by to było pismo, u nas jest zasada jest taka, że staramy się od razu sprawdzić, żeby po prostu mieć własne wyobrażenie. Czasem to jest donos i czasem to naprawdę na przykład ktoś komuś chce zaszkodzić. Tak, bo tak się też zdarza.
Też
ale my to sprawdzimy i my tą pierwszą weryfikację zrobimy. Nie zawsze ta pierwsza weryfikacja może spowodować, że wszystko wiemy o tej rodzinie, bo to nie jest takie proste. Natomiast ewentualnie później jest to pogłębiane. Natomiast jeżeli mówimy o rodzinach, które są objęte, czy asystentem, czy pracownicy socjalni, to my o tych rodzinach wiemy naprawdę dużo. Jeżeli tylko sytuacja jest tego typu, że rodzice są na przykład pijani, albo na przykład cokolwiek by się wydarzyło, jakkolwiek przemoc gorąca w tym momencie, nasi pracownicy działają błyskawicznie, wzywamy policję, wzywamy służbę zdrowia, ponieważ taki jest wymóg i my zawieramy to wyzwanie. na podstawie tego artykułu 12, bo takie mamy uprawnienia. W tym roku taką sytuację mieliśmy jedną. Córka dzieci została, najpierw została wysłana do szpitala, do Klimontowa na przebadanie. Ostatecznie znalazły się dzieci. Natomiast nawiązując do tego, co pani radna powiedziała wcześniej, ta sytuacja, czyli ten typ interwencji i ten, to są najtrudniejsze interwencje i najbardziej obciążające pracowników. Mimo tego, mi się zdarzyło kilkakrotnie odbierać dzieci. Zawsze w człowieku jest taki, czy to jest, walczy takie, taka siła, czy to jest właściwa decyzja. Natomiast, bo niestety musimy mieć świadomość jedną rzecz, że dzieci, które są zabierane w ramach interwencji, naprawdę bardzo rzadko wracają do rodzin.
Znaczy one wracają, bo jakby sama interwencja zabrania dzieci, bo zabranie dzieci to brzmi bardzo ostro, natomiast sąd daje postanowienie tymczasowe. Czyli ci rodzice wtedy mają czas, żeby poprawić swoje zachowanie. Bo najczęściej chodzi to o to, nie ma sukcesu, czyli muszą podjąć terapię, poprawić warunki dziecka i tak dalej. I oni powinni odwiedzać. Czy to jest placówka, tak jak w Sarnowie, oni powinni odwiedzać to dziecko i tak dalej. Smutne jest to, że bardzo często przez pierwszy okres czasu jest tak, że rozpędem odwiedzają. Nie okazuje się, że to jest precedentalne. To jak potwierdza to, że nasze decyzje, które są podejmowane już w ostateczności, są prawidłowe. Sąd często te dzieciaki zwraca. Jeżeli sytuacja jest taka, że rodzice jednak odwiedzają, zapiszą nas się na terapię i tak dalej, to dziecko wraca. Tak? Dziecko wraca. Tak, sąd decyduje, wydajemy wtedy asystenta, bo to też trzeba powiedzieć, że asystent jest osobą wspierającą, bo to jest podstawa, nie? To jakby pani pytała o asystenta. Różnica między tym asystentem, a pracownikiem socjalnym jest taka, że ten asystent ma być osobą wspierającą, czyli pomagać tym rodzicom, że mają co myślą, ale żeby ich nie oceniać, żeby nie podpisywać żadnych kontraktów, co robi pracownik socjalny, że ma pani zrobić to, jeżeli tego pani nie zrobi, tak upraszczając, tak? No to będą takie konsekwencje. Asystent ma być tym przyjacielem, w cudzysłowie rodziny, tak? Wtedy takiego asystenta przydzielamy i często albo zostaje to dziecko w tej rodzinie i jest dobrze, chociaż często jest tak, że zostaje na jakiś czas, oni wracają do swoich schematów, bo już nie chodzą na przykład na terapię i tak dalej i się znowu pojawia problem i znowu to w kółko się obraca. Natomiast dodam na koniec, Czeladź jest miejscowością małą, miasteczkiem małym. Ja przez 11 lat mogę powiedzieć jedno. Tutaj ludzie się interesują innymi osobami. Mam dużo telefonów takich, że coś jest nie tak, żeby sprawdzić. Ja bardzo w to wierzę jako kierownik działalności środowiskowej, że tych osób, o których nie wiemy, jest mało. Nie? To znaczy najczęściej jak ktoś dzwoni, jest środowisko, to albo ja kojarzę, albo pracownicy kojarzą, że takich sytuacji, że jest, nazwijmy to, jakaś patologiczna rodzina, na dłużej w Czeladzi nie ma, nie? To znaczy one się pojawiają, bo te rodziny uciekają przed instytucjami. Oni wynajmują mieszkanie, nie płacą, zmieniają te miejsca pobytu i tak dalej. Tak to wygląda i to jest taka wieczna jakby gonitwa. Mieliśmy takie sytuacje, że tak, wchodzi w środowisko, był asystent, pracownik, już zaczęło się wokół rodziny coś dziać, już zaczęli się pedagodzy interesować, no to i się zabijają, się przeprowadzają do innego miasta. My za nimi wysyłamy pisma i to jest taka...
Tak jak tak na
podobna sytuacja.
Ale teraz w Słupsku się okazało. Dzieci mamy znamy tylko dwa razy, bo miały łowić wódkę.
My mamy czwórkę asystentów.
Ale ile rodzin jest?
Ale to tak, właśnie, żeby Państwo też mieli wyobrażenie. Asystenci mogą mieć maksymalnie 15 rodzin. 15 rodzin.
Asystenci?
Tak. Jeden asystent, maksymalnie 15 rodzin.
To jest taki kolejny limit, który tak. Ustawowo nie można
mieć. Jednego
w związku z powyższym mamy 4 asystentów, ale on dwóch jest na pół etatu. W związku z tym możemy powiedzieć, że mamy około 45 rodzin objętych asystą rodziny. Z pewnością jeszcze jakieś rodzinę dodatkową można byłoby, no ale to się wiąże z zatrudnieniem i ze znalezieniem właściwych osób na to stanowisko.
Przepraszam, to są te rodziny zagrożone takie?
Zagrożone, tak.
45 tak, takich rodzin.
Tak. Znaczy to nie są wszystkie rodziny takie, które... Jak to często się mówi, że spadło. Nie, często są jakieś deficyty, często są rodziny, gdzie dostajemy jakieś sygnały i dajemy tego asystenta na jakiś czas, żeby ewentualnie przyjrzeć się rodzinie, tak? Czy tam jest wszystko w porządku, nie? Często to polega na takiej dyplomacji, bo osoba musi się zgodzić na asystenta. Jeżeli osoba się nie zgadza, występujemy do sądu, sąd może przydzielić. Natomiast zazwyczaj wymaga to takich wielkich umiejętności od pracownika socjalnego, żeby przekonać to myślę, że ten asystent to jednak pomoże w wielu kwestiach i tak dalej, tak? Także to są nie tylko takie bardzo trudne przy rodziny, są takie rodziny, które widzimy, że coś tam nie funkcjonuje, że należy do swojego właśnie.
Tak wracając do Pani pytania, czy taka sytuacja się może zdarzyć? Niestety może się zdarzyć wszędzie, ze względu na to, że jeżeli spojrzymy na skalę ilościową, czyli że powiedzmy, że ośrodek pomocy rocznie zajmuje się około, mówię tu o pomocy społecznej, 500 rodzinami, to świadczy o tym, że dużo więcej rodzin jest nieobjętych naszą. Jeżeli instytucje, na przykład szkoła albo jakaś inna instytucja, w której coś niepokojącego by się wydarzyło, nie wyśle nam tego sygnału, to my tak naprawdę nie skupiamy tą uwagę na tej grupie, którą znamy. Natomiast to w przypadku przemocy nam wychodzi, że na tych 70 rocznie, które nowych spraw przemocowych, około 10 to są ci nasi, których znamy. 60 osób, 60 rodzin to są spoza pomocy, które są spoza pomocy społecznej, które się dopiero do nas pojawiają. I to jest niepokojące, ponieważ te rodziny nie są w żaden sposób przez jakikolwiek system ludzi nie są kontrolowane, bo jest to niemożliwe, bo mamy tu prawie 29 tysięcy mieszkańców. Więc to nie da się niestety.
28.
Natomiast no to jest właśnie to, że nie jest pełnym, miasto nie jest pełnym monitorowane, bo nie ma takiej możliwości. Jeżeli te sygnały, natomiast jedyne co możemy Państwu powiedzieć, że tak jak mówię, na każdy sygnał jakby jest ta reakcja, więc jeżeli ten sygnał nie będzie za późno, to zawsze się tam znajdziemy, używając wszystkie możliwe środki, od naszych, poprzez policję, poprzez służby inne, kuratora i tak dalej. Naprawdę idziemy wtedy całościowo, żeby po prostu się taką rodziną szybko zająć i po prostu nie dopuścić do jakichś sytuacji takich, jak miałem miejsce.
Kluczem wydaje mi się jest w takich rodzinach, gdzie są dzieci, no to są pedagogi szkolni, tak, którzy mają kontakt z dziećmi, bo to widać po dziecku, żeby oni jakby sygnalizowali, bo my, jeżeli osoba nie korzysta ze świadczeń pomocy społecznej, jeżeli nikt nam nie zgłosi takich rzeczy, no to...
Lekcje WF, tak, też pewnie, gdzie zobaczyć można ewentualnie jakieś śniaki, czy ewentualnie coś nietypowego, co mogło być, bo tam też była sytuacja, że szkoła jakby przyjęła...
Ta nauczycielka, słyszałam wypowiedzi, nie widziała nic niepokojącego i
to jest jakby
szkoła ma... Przyjęły, inaczej, szkoła przyjęła jakby wytłumaczenia rodziców i to jest... I to jest jakby też pewien natomiast no, może coś się
tam nie tego Kamilka?
Proszę, tak.
Od tego Kamilka.
Tak. Ja nie wiem jak to się dzieje, bo u nas właściwie ten system cały jest chory, można powiedzieć. A najbardziej uważam są, bo tutaj sądy zawołają najbardziej.
Tak, dokładnie.
Ja mam siostrzenicę w Niemczech, która tam mieszka 15 lat i ona gdzieś tam się takie rzeczy nie zdarzają. Chyba, że jest to, ostatnio była taka sytuacja, że dziecko zostało pobite, ale okazało się, że to jest rodzina polska. Natomiast nie zdarzają się. Tam jak dziecko przyjdzie brudne do szkoły, to natychmiast nauczyciel zgłasza odpowiedniej firmie typu MOPS, ale on ma ten MOPS, ma bardzo duże uprawnienia. A u nas w zasadzie MOPS nie ma żadnych uprawnień, tylko ma uprawnienia do pracy. A uprawnienia kontrolowania czy jakichś rygorów stosowania, to w zasadzie MOPS nie ma. To jest cały system chory. Nie ma sensu Pani Przewodnicząca na ten temat dyskutować, bo my tu nic nie
wymyślimy.
Bo nawet jeśli wnioski jakieś by poszłyby do góry, to one tam na górze zginą. Bo trzy tygodnie temu zginął Kamilek, a teraz sytuacja słów zużyła. To się będzie powtarzało. To są oczywiście incydentalne sprawy, ale MOPS nie ma takich wielkich, bo ja myślałam, że tutaj MOPS ma większe uprawnienia.
Mamy uprawnienia do odebrania dziecka, tak? Mamy, ale musimy...
Ale to wszystko w sądzie potem...
Nie, mamy... To, co powiedzieliśmy właśnie. bo tu właśnie to nas troszkę dziwiło właśnie w sytuacji Częstochowy, dlaczego mimo jakby decyzji sądu, chociaż może sugerowali się tym, że czekali jakby na zgodę sądu, albo nie było
tej,
albo nie było tej sytuacji, że u nas wygląda to w ten sposób. Wchodzi pracownik do domu, stwierdza, że osoba jest pijana.
Albo cokolwiek innego się dzieje, tak, zagrożenie życia i zdrowia dziecka.
Od razu wzywamy policję, od razu wzywamy
dziecko
i zabieramy dziecko. Droga jest taka, w pierwszej kolejności to dziecko może pójść do spokrewnionej osoby, typu babcia, dziadek, po babciom są trzeźwi i gdzieś sobie w najbliższej okolicy, a jeżeli nie, to w tym momencie to piecza zastępcza, placówka, czyli rodzina zastępcza. I my tak działamy. I nie ma zmiłu się.
Tylko musi mieć sygnał.
Tylko musi mieć
sygnał. Tak, że po domach, musi mieć sygnał. Nie?
Czyli ten sygnał musi być to, że był pierwszy.
Bardzo proszę, panowie, panie, które pracują.
Proszę bardzo, pan radny był profesor.
Wiem, że mój apel nie będzie dziś słyszany głośniej w Polsce. Bardzo bym chciał, ale niestety nie mamy takich możliwości. Ale ja myślę, że politycy różnego szczebla wielokrotnie się wypowiadają, że klaps to jest normalna sprawa. Dla niektórych ten klaps to jest mocniejsze uderzenie, bicie. Też uważają za klapsa, bo stwierdzą, że to był klaps, nie bicie. Więc jeżeli politycy na najwyższym szczeblu, którzy są w Sejmie, mówią, że klaps jest w porządku, to potem ludzie, ci niżej, co na nich głosują, też uważają, że jest w porządku, co chodzi do przemocy. I uważam, że powinniśmy zacząć krzyczeć, że klaps jest nie w porządku, że nie wolno bić dzieci, że jeżeli klaps jest w porządku, to w takim razie tego polityka też można walnąć, bo klaps jest w porządku. Czym się różni ten człowiek tylko dlatego, że jest starszy, no to jego też mogę uderzyć. Z jakim prawem mogę uderzyć dziecko, a nie mogę uderzyć dorosłego? Każdy człowiek ma prawo do swojej godności i nikogo nie wolno bić. A klaps jest bić.
Tak jest.
Dlatego my co jeszcze możemy zrobić na każdym kroku, czyli prowadzimy kampanię. Białej Stążki, zawsze, teraz w czerwcu odbędzie się konferencja w Kopalni Kultury w związku ze zmianą właśnie przepisów dotyczących spraw przemocowych. Przyjeżdża specjalny pan prelegent, pan doktor Wrona, który jest 50 lub 15 czerwca w Kopalni Kultury odbędzie się, więc edukujemy, staramy się jak najwięcej o tym mówić, pokazywać. Im więcej ta informacja jakby dotrze do większej liczby osób, tym większa szansa, że będzie odpowiednia reakcja.
Ludzie też nie reagują, no bo twierdzą, że a tam klapsy dostaje, to przecież jest okej. Okay. Znaczy moje pokolenie, ja pamiętam, że każdy gdzieś tam te klapsy dostawał, ale myślę, że tak już ewoluujemy jako społeczeństwo, że te klapsy powoli zaczynają być niedopuszczalne, nieakceptowalne. Powinniśmy o tym mówić, a wręcz krzyczeć, że to jest po prostu, że to jest przemoc. Także bardzo się cieszę i dziękuję Państwu za to.
Dziękuję. Wobec tego zamykam posiedzenie Polityki Społecznej, Zdrowia i Bezpieczeństwa. Do zobaczenia na wykładach, na następnych komisji i sesji. Dziękuję.
Dziękuję.